Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kapitalizm.
Opowieść o duchach Arundhati Roy to krótki zbiór esejów politycznych, poświęcony kosztom rozwoju gospodarczego i globalizacji w Indiach. Autorka, znana także z powieści Bóg rzeczy małych, analizuje tu współczesną demokrację indyjską z perspektywy ludzi, których jej zdaniem oficjalna narracja o wzroście pozostawia poza kadrem. Tytułowe duchy to m.in. zadłużeni rolnicy, wysiedlane społeczności, ubodzy mieszkańcy miast oraz ofiary degradacji środowiska. Roy zestawia spektakularne bogactwo części elit z masową biedą i pyta, jak państwo demokratyczne może równocześnie chronić interesy wielkich korporacji kosztem obywateli. Nie jest to neutralny podręcznik ekonomii ani program reform. To zdecydowany, polemiczny głos oparty na publicystyce, obserwacji życia politycznego i krytyce układów między biznesem, państwem oraz instytucjami pozarządowymi.
Książka ma przede wszystkim podważyć przekonanie, że wzrost PKB sam w sobie oznacza społeczny postęp. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, nierówność jako fundament opowieści o indyjskim wzroście.
Roy rozpoczyna od ostrego kontrastu między obrazem Indii jako rosnącej potęgi gospodarczej, a doświadczeniem ogromnej części społeczeństwa.
Przywoływana w książce koncentracja majątku w rękach najbogatszych nie służy wyłącznie wywołaniu oburzenia. Ma pokazać, że dane o rozwoju mogą ukrywać pytanie podstawowe, czyli kto rzeczywiście korzysta z wytwarzanego bogactwa. W jej ujęciu problem nie polega na tym, że kapitalizm w Indiach wytwarza nierówności jako uboczny skutek. Mechanizmy prywatyzacji zasobów, dostępu do ziemi, kredytu i wpływu politycznego mają je aktywnie pogłębiać. Dlatego sukces mierzony inwestycjami, liczbą miliarderów czy tempem wzrostu nie jest dla Roy wystarczającym opisem rzeczywistości.
Autorka przesuwa uwagę z abstrakcyjnych wskaźników na konsekwencje społeczne, niepewność pracy, zadłużenie, utratę ziemi i ograniczoną możliwość decydowania o własnym życiu.
Drobiukuspon, w polskim kontekście można dostrzec znajome pytanie o to, czy modernizacja zapewnia równe uczestnictwo wszystkim grupom, czy raczej premiuje tych, którzy już mają kapitał i dostęp do instytucji. Roy nie twierdzi, że same nierówności są zjawiskiem wyłącznie indyjskim.
Przedstawia jednak Indie jako wyjątkowo wyrazisty przykład sytuacji, w której demokratyczne procedury współistnieją z bardzo nierównym podziałem władzy ekonomicznej. Po drugie,
zimie, surowce i przymus stojący za ekspansją korporacji. Jednym z najważniejszych wątków książki jest przejmowanie ziemi oraz eksploatacja lasów, wody i złóż mineralnych.
Roy argumentuje, że projekty przemysłowe i wydobywcze nie są wyłącznie przedsięwzięciami gospodarczymi. Wymagają podporządkowania konkretnych terytoriów, a więc również ludzi, którzy na nich mieszkają i z nich żyją. Szczególnie istotne są dla niej społeczności wiejskie, plemienne oraz dalici, narażeni na wysiedlenia pod rolnictwo przemysłowe, infrastrukturę albo kopalnie.
Autorka podkreśla, że język rozwoju potrafi przedstawiać utratę domu czy źródeł utrzymania jako konieczną cenę postępu. Jej krytyka dotyczy właśnie tej asymetrii korzyści z inwestycji, są często prywatne i skoncentrowane. Podczas gdy koszty środowiskowe oraz społeczne rozkładają się na grupy o małej sile negocjacyjnej. Roy opisuje także rolę przemocy i aparatu bezpieczeństwa w zabezpieczaniu takich procesów. Nie chodzi jej o prostą tezę, że każda inwestycja jest z natury opresyjna.
Pyta raczej, kto podejmuje decyzję, czy poszkodowani mają realną możliwość sprzeciwu oraz czy odszkodowanie może zrekompensować zerwanie więzi z ziemią.
Tu podejście łączy ekologię z polityką własności i prawami człowieka, zamiast traktować ochronę środowiska jako oddzielny problem.
Po trzecie, demokracja formalna i nierówny dostęp do realnej władzy. Roy stawia niewygodne pytanie o relacje między wyborami a faktycznym sprawowaniem władzy.
Indie są największą demokracją świata pod względem liczby wyborców, lecz dla autorki sama możliwość głosowania nie gwarantuje równego wpływu na politykę. Jeżeli korporacje dysponują pieniędzmi, ekspertami, mediami, prawnikami i dostępem do decydentów, ich interes może ważyć więcej niż głos społeczności dotkniętej skutkami inwestycji. W ten sposób książka odróżnia demokrację proceduralną od demokracji materialnej, rozumianej jako zdolność ludzi do obrony bezpieczeństwa, pracy, zdrowia i miejsca zamieszkania.
Roy krytykuje także tworzenie przepisów oraz języka bezpieczeństwa, które mogą przedstawiać sprzeciw wobec wywłaszczeń lub eksploatacji jako zagrożenie dla państwa.
Jej argument nie sprowadza się do odrzucenia instytucji demokratycznych. Przeciwnie, wskazuje, że ich sens słabnie, gdy państwo przede wszystkim zabezpiecza warunki akumulacji prywatnego kapitału. To ważne rozróżnienie dla czytelników przyzwyczajonych do oceniania ustrojów jedynie przez pryzmat wyborów i konstytucji.
Roy zachęca do badania mniej widocznych kanałów wpływu finansowania, regulacji, koncesji, policyjnej ochrony projektów i medialnego kształtowania debaty.
Polemiczny ton autorki może nie przekonać każdego, ale sama diagnoza zmusza do konkretniejszego myślenia o tym, komu instytucje publiczne w praktyce służą. Po czwarte,
dług rolniczy i samobójstwa jako ludzki koszt polityki gospodarczej. W książce powraca temat rolników, którzy popadli w niszczące zadłużenie, a także samobójstw rolniczych.
Roy traktuje tę tragedię jako dowód, że kryzys gospodarczy nie jest bezosobową kategorią. Za rachunkiem kredytowym, ceną nasion, kosztami środków produkcji i niepewnością zbiorów stoi konkretne gospodarstwo domowe.
Jej perspektywa jest wyraźnie przeciwna narracji, która redukuje wieś do sektora wymagającego modernizacji i większej wydajności. Autorka pokazuje,
że zależność od rynku może stać się skrajnie ryzykowna, gdy drobny producent ponosi koszt wejścia w bardziej kapitałochłonny model upraw, lecz nie ma zabezpieczenia przed stratą.
W takich warunkach kredyt, teoretycznie narzędzie rozwoju, może zmienić się w mechanizm przymusu.
Ważna jest też etyczna strona argumentu. Roy sprzeciwia się przyzwyczajeniu do wielkich liczb.
Gdy masowe ubóstwo i śmierć stają się statystyką, łatwiej uznać je za nieunikniony efekt transformacji.
Tytułowe duchy są więc metaforą ludzi wypchniętych poza triumfalną opowieść o nowoczesnych Indiach. Książka nie oferuje szczegółowego modelu polityki rolnej,
ale skutecznie domaga się, by efekty reform oceniać nie tylko przez produkcję i handel, lecz również przez odporność gospodarstw na ryzyko, godność oraz możliwość przetrwania.
Na koniec, NGO, fundacje i język dobroczynności w systemie korporacyjnego wpływu, Roy rozszerza krytykę poza bezpośrednią relację państwo i wielki biznes. Zwraca uwagę,
że władza korporacyjna może działać również przez bardziej akceptowalne społecznie narzędzia, takie jak fundacje, organizacje pozarządowe,
programy filantropiczne i ekspercki język rozwiązywania problemów.
Jej teza nie oznacza, że każda organizacja społeczna jest narzędziem kapitału, ani że pomoc dobroczynna nie przynosi żadnego pożytku.
Chodzi o zależność między źródłem finansowania a zakresem tego, co da się publicznie zakwestionować.
Według Roy działania łagodzące skutki ubóstwa mogą współistnieć z systemem, który stale te skutki wytwarza.
Szkoła, klinika lub projekt rozwojowy finansowany przez zamożną firmę nie odpowiada automatycznie na pytanie o jej praktyki dotyczące ziemi, pracy, podatków czy środowiska.
Ten fragment książki jest ważny, ponieważ podważa wygodny podział na bezwzględny biznes i bezinteresowną dobroczynność.
Roy zachęca czytelnika do badania struktury,
a nie tylko widocznych gestów pomocy, kto ustala priorytety, komu przypisuje się głos.
Jakie rozwiązania uznaje się za dopuszczalne i czy dotknięte społeczności współdecydują o własnej przyszłości?
To krytyka nie tyle pojedynczych instytucji, ile depolityzacji problemów społecznych, które wymagają zmian w prawach, własności i rozliczalności władzy.
Podsumowując, kapitalizm.
Opowieść o duchach warto polecić osobom zainteresowanym Indiami, polityką gospodarczą, nierównościami, konfliktami wokół ziemi oraz społecznymi skutkami eksploatacji środowiska.
Będzie szczególnie użyteczna dla czytelników, którzy chcą spojrzeć na globalizację nie z perspektywy rynków i wskaźników wzrostu,
lecz z punktu widzenia ludzi ponoszących jej koszty.
Może być także wartościową lekturą dla studentów nauk społecznych, działaczy i osób śledzących relacje między biznesem, mediami a państwem.
Nie należy jednak oczekiwać bezstronnego przeglądu stanowisk ani technokratycznego planu reform.
Roy pisze jako zaangażowana eseistka, używa mocnego języka i świadomie buduje oskarżycielski argument.
Ta jednostronność jest zarazem ograniczeniem i źródłem siły książki, zmusza do konfrontacji z doświadczeniami,
które w oficjalnych opowieściach o sukcesie gospodarczym bywają marginalizowane.
Na tle wielu książek krytykujących kapitalizm pozycja Roy wyróżnia się ścisłym zakorzenieniem w indyjskich realiach, zwłaszcza w sporach o zasoby naturalne, wysiedlenia.
Dług rolniczy, kastę i przemoc państwową. Nie przedstawia kapitalizmu jako abstrakcyjnej teorii, ale jako układ decyzji dotyczących ziemi, kredytu, prawa i bezpieczeństwa. Jej literacka precyzja sprawia, że esej pozostaje przystępny mimo ciężaru tematu. Największa korzyść z lektury ma charakter intelektualny, uczy pytać, kto płaci za rozwój. Kto podejmuje decyzje i czy demokratyczne instytucje zapewniają obywatelom realny, a nie jedynie formalny udział w władzy?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Arundhati Roy, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.